to jest Salon Dziennikarski, wspólna audycja Radia Warszawa, Tygodnika Idziemy i portalu w polityce.pl. Tym razem z Gdyni, z festiwalu Niepokorni i Niezłomni Wyklęci. O tym festiwalu jeszcze w programie porozmawiamy, ale oczywiście wcześniej tematy polityczne, a skomentują je m.in. Arkadiusz Gołębiewski, reżyser i właśnie twórca festiwalu, na którym jesteśmy, Marcin Wikło, publicysta Tygodnika Sieci.
Dzień dobry, witam.
Paweł Nowacki, antykomunistyczny opozycjonista w okresie PRL, teraz dziennikarz, wydawca. Witam serdecznie.
Kłaniam się.
I Piotr Semka, publicysta Tygodnika Do Rzeczy. Kampania wyborcza w pełni i takie pytanie, które chyba wszyscy sobie stawiamy, co się stało z główną partią opozycyjną, Platformą Obywatelską, że zdecydowała się uczynić swoim sztandarem, swoim najważniejszym nazwiskiem kogoś takiego jak pani Klaudia Jachira. Poproszę o materiał, który przypomina, kim jest pani Klaudia Jachira, co robi i jak to jest komentowane.
Chciałbym podziękować Klaudii Jachirze, która wspiera nas i będzie kandydować na stanowisko.
Na pewno nie będzie żadnych tutaj kontrowersyjnych wypowiedzi do końca kampanii pani Klaudii Jachiry.
Ja również domagam się, żeby Grzegorz Schetyna i Platforma wycofała poparcie dla Klaudii Jachiry. Ona nie powinna być kandydatem do Sejmu na żadnej liście.
Powinna być, ale jednak jest i z każdym dniem tej kampanii jakby wydobywa się na plan pierwszy. Nawet myślę, że większość wyborców może mieć wrażenie, że to ona jest kandydatką na premiera, a nie pani Małgorzata Kidawa-Błońska. Czy to jest świadome, czy się coś wymsknęło, omsknęła jakoś ręka Platformie Obywatelskiej? Jak to widzicie? Piotr Semka.
Na początku to było założenie, że no, to jest ta fajna dziewczyna, która poniesie kampanię. Prawdopodobnie nikt nie znał dokładnie całego jej stylu, dosyć niesmacznego i wulgarnego. Natomiast to, co jest bardzo charakterystyczne, jest to, że fakt, że pani Jachira kpiła z ofiar smoleńskich, przypomnę, przepraszam za ten cytat, no, ale inaczej nie zrozumiemy wulgarności, że quiz, czyja to kończyna chodziło.
Quiz smoleński.
Quiz smoleński. To pokazuje, że w Platformie absolutnie nie istnieje nawet taki czynnik jak szacunek dla ofiar Smoleńska, które pochodziły z PO, na przykład pan Karpiniuk czy pani Nowacka. To zresztą było wcześniej widać przy absolutnym rechocie z profanowania pomnika Smoleńskiego. To jest także pomnik na przykład Arkadiusza Rybickiego, który był w Platformie. A co do dalszego losu pani Jachiry, no to w tym momencie już działa metoda pod tytułem już nie cofamy się ani o krok. Jedna jest smutna rzecz, znaczy taka, że część najbardziej tego takiego fanatycznego elektoratu Platformy w stylu pana Mazguły zagłosuje zapewne na nią i to jest pytanie, czy ona w parlamencie nie rozpocznie specjalnego show incydentów prowokujących w rodzaju palikota.
No właśnie, być może jeżeli przyjąć, że Platforma już wie, że raczej będzie opozycją, to oczywiście nic nie jest rozstrzygnięte, ale no, jakby gdybyśmy pewne trendy potraktowali na serio i do końca to tak to będzie, to może właśnie ona ma być nowym palikotem w przyszłym parlamencie, destruować, rozbijać i urządzać takie happeningi. No jednak wydaje mi się, że kampanijnie to nie jest specjalnie przemyślane. Paweł Nowacki.
Znaczy, z jednej strony można to widzieć jako grę skrzydłami, tak? Bo to jest właściwie istotny element właśnie prowadzenia po kampanii może nawet każdej partii, ale to jest z całą pewnością jeden z elementów destrukcji życia politycznego, ale przede wszystkim też życia społecznego. Wprowadzanie na sztandary tego rodzaju postaci, które ja nawet nazwiska nie chcę wymieniać i to z premedytacją. Przy czym, no, można powiedzieć tak, nie udał się eksperyment w polskiej polityce i w polskim życiu społecznym z palikotem. Nie udała się Nowoczesna. Ja przypomnę, że za wszystkimi tymi scenami stał Jakub Bierzyński, tak, taki operator, kurator od spraw socjotechnik. W związku z czym być może teraz uda się adresowana do młodszego pokolenia, ludzi zafascynowanych tymi nowymi technologiami informatycznymi, motyw tej pani. To jest bardzo świadome wykorzystywanie, można powiedzieć, rzeczy antycznych już. No, sprowadzenie sztuki, tak, czy próba sprowadzenia sztuki do pisuaru, czyli wydarzenie sprzed wieku Marcela Duchampa, jest właśnie takim nurtem, który nie jest sztuką, tylko jest antysztuką i ona z premedytacją jest wykorzystywana właśnie przez takich operatorów jak Jakub Bierzyński do burzenia wszystkich możliwych struktur i naśmiewania się z wszystkiego bez ograniczeń.
No i tu jest pewna sprzeczność też w pana wypowiedzi, no bo pan mówi, że się nie udało, a może się udało, może pani go
spełnił. Nie, próbujemy po raz kolejny, ale nie, no próbujemy po raz kolejny, no w tym sensie nie udało się, bo produkt pod tytułem Palikot politycznie się wypalił, tak? Znaczy istnieje moim zdaniem ograniczona przestrzeń poparcia radykalnego, antyklerykalizmu, radykalnego nastawienia antyrodzinnego. To ma swoje oczywiste ograniczenia, ale gra się tym, ponieważ to jest element destrukcji, którym zawsze można pokazać, że przeciwnik jest potworny, a my mamy takie fajne zabawki, tak? Bo to cała operacja z tą panią polega na tym, żeby ją wypromować jako bardzo fajną osobę, która ma świetny kontakt, no to przecież Schetyna o tym mówił, tak, że to jest poszerzanie naszych przestrzeni
wyborczych.
Przekonamy
się 13 października, na ile to poszerzyło, a wasza opinia, wasz punkt widzenia, Arkadiusz Gołębiewski.
Dla mnie jest taka, to jestem pełen takich współczucia dla wyborców tej Koalicji Obywatelskiej, dla wyborców Platformy Obywatelskiej, że oni jakby nie mają jakichś wyboru, że taka część, która jest na tym właśnie konserwatywnym skrzydle, jest taka trochę bezradna, że zostają wypuszczeni na właśnie zaangażowanie w taką kampanię, taką brutalną kampanię.
Oni dostali Pawła Kowala, oni dostali Pawła Poncyliusza, nowe nazwiska na listę.
Ujazdowski, no dalej, po prostu, i jak oni się mają wszyscy ci wyborcy odnajdywać właśnie przy prowadzeniu takiej kampanii takim językiem, więc to jest, pokazuje taką bezradność, uważam, tej Platformy, która przyciąga w jakiś sposób no, dużą część takiej artystów, osób, które by się mogło wydawać, że oni wykreują jakiś obraz kampanii nowoczesnego właśnie środowiska społeczeństwa, a mamy co za to no, po prostu jakieś wulgaryzmy, które absolutnie tego nie, do niczego nie prowadzą, więc to taka jest bezradność taka, tak, zamiast wejścia w merytoryczne dyskusje, co ja na festiwalu obserwuję, że ludzie nie mają ochoty na rozmawiania o niczym, chcą się spotkać w środowisku, chcą być pewną społecznością, chcą rozmawiać o czymś, co ma naprawdę jakiś sens. A tutaj się proponuje właśnie tym potencjalnym wyborcom bardziej skrzydła konserwatywnego, że mają się zaangażować właśnie w taką pelkociarnię. Tak,
ale to też jest jakaś linia do wyobrażenia politycznie. No, pytanie, po co się wkłada tyle energii jednocześnie w panią Kidawę-Błońską, która ma być spokojem, łączyć, a nie...
Ale kampanii nie ma. No, w ogóle to jest dziwne. Jak patrzę na plakaty pani Kidawy-Błońskiej, to widzimy, że ten plakat w ogóle on...
No jest. Ja myślałem, że on jest tylko na Mazowszu. Miałem taką tezę, że to chodzi być może tylko o wynik na Mazowszu pani Kidawy. Ona startuje z Warszawy, ale widziałem tutaj jadąc w Gdyni, czy
a to
w Trójmieście jeden
bardzo był. Się przyglądać.
Tak, w tej operacji z panią Jachirą ja widzę elementy i pewnej konsekwencji Platformy, ale już posuniętej gdzieś do granic histerii. Konsekwencja dlatego, że od samego początku, od 2015 roku mamy takie 1000 Wietnamów. Codziennie nowa wojna, codziennie jakieś wzbudzanie emocji, żeby pokazanie, że w Polsce nie dzieje się dobrze, a dzieje się niespokojnie i gdzieś pod skórą mamy czuć, że to nie jest dobra władza, że należy coś z nią zrobić i odsunąć. Jeszcze dobrze nie zaczęła rządzić, a już była niedobra. Histeria dlatego, że trzeba pogłębiać te Wietnamy i te wojny. One muszą być coraz ostrzejsze, coraz bardziej wulgarne, żeby jeszcze odnosiły jakikolwiek skutek i były zaznaczane przez media. No i to trochę już przypomina takiego pijanego, który się potknął na schodach. Tego się już nie da zatrzymać. 13 października mam wrażenie, że będzie to twarde lądowanie, bo mnie się wydaje, że tutaj jakby opozycja to jest ciągle to miejsce przeznaczone dla Platformy Obywatelskiej. Tam się to skończy. A co do Pani Jachir, jeszcze mnie się kiedyś wydawało, że ona ma momenty takie dosyć takiej sztuki wysublimowanej w tym, co robi. To może sztuki w cudzysłowie, ale tam były takie momenty, które należało jakby odnotować. Ale po tym quizie smoleńskim ja odrzuciłem jakby wszelkie złudzenia co do tego, o co tutaj chodzi. To ma być taka flaga hejtu zatknięta bardzo daleko i pokazanie. Ona jest oczywiście przeznaczona zupełnie na spalenie. Natomiast to tam jest hejt, a my sobie tutaj te wypowiedzi, które być może normalnie by nas oburzały, no w porównaniu do pani Jachiry, one są zupełnie przedszkolne, tak? I jakby to daje też pole do popisu innym politykom. I jeszcze wracając na koniec do tego quizu smoleńskiego, no bardzo chciałbym, żeby ona twarzą w twarz zaproponowała taką zabawę koleżankom z list wyborczych, czyli na przykład pani Barbarze Dolniak, wdowie po Grzegorzu Dolniaku, albo pani, która straciła matkę, czyli Barbarze Nowackiej.
Albo Pawłowi Kowalowi, który był przecież na tym smoleńskim pogorzelisku, ale pytanie jest, dlaczego ci ludzie milczą?
No z Pawłem Kowalem to są jeszcze różne zakręty, on pewną jakąś przedziwną przemianę przeszedł, ale tak, był blisko i widział to na własne oczy.
Ale dlaczego milczą koledzy i koleżanki z listy, bo wydaje mi się, że wszędzie się może zdarzyć taki błąd, czy taka dziwna postać, no może nie wszędzie, ale może się zdarzyć, natomiast w większości miejsc zostałaby pogoniona. A tutaj jest, no przecież to są tysiące ludzi, które startują.
No tak, tylko że jak mówiłem, użycie skrzydeł do tego służy. Natomiast jak sądzę, wewnątrz samych szefów Platformy chyba nie dostrzeżono, że kategoria tak zwanych artystów działa jednak inaczej niż jakby to być polityków, którzy posługują się dotychczasowym warsztatem politycznym. Tak? To jest warsztat wypracowany przez bolszewików, którzy uczynili z tak zwanych artystów swoje sztandary. To jest historia kontrkultury, która trwa, no jak mówię, od całego wieku. I w tym sensie to jest niekontrolowalne, a w przestrzeni tych nowych mediów to naprawdę jest całkowicie niekontrolowalne.
W sprzeczności między wystawieniem pani Kidawy-Błońskiej jako symbolu spokoju, a jednoczesnym trzymaniem pani Jachiry, bo...
Ale zobaczcie na punkt odniesienia, no, Kidawa-Błońska wcale nie jest jakimś takim bardzo koncentracyjnym politykiem.
Mogłaby sprowokować kogoś z PiSu do tej wypowiedzi, to potem mamy się zbitkę. Spokojna Kidawa i wrzeszczący polityk PiSu. Więc to nie musi być przypadkiem.
Na drugim biegunie tej kampanii wyborczej Jarosław Kaczyński i takie hasło, które się pojawiło, może dobrze, żebyśmy chwilę się zastanowili, co ono tak naprawdę znaczy o polskiej wersji państwa dobrobytu. To zostało przez Prawo i Sprawiedliwość, przez Zjednoczoną Prawicę wysunięte na ten główny slogan kampanii wyborczej. Prezes Jarosław Kaczyński tak mówił o tym, co rozumie pod tym pojęciem, co to tak naprawdę jest za oferta dla wyborców. Posłuchajmy, zobaczmy.
Sprawa państwa dobrobytu to nie jest tylko kwestia wysokości PKB, bo to PKB może być wysokie, ale bardzo niesprawiedliwie dzielone i wtedy trudno mówić o państwie dobrobytu. Bo państwo dobrobytu to jest takie państwo, w którym ten podział jest w miarę równy. Oczywiście nie całkowicie równy, tego nigdzie na świecie nie udało się uzyskać, jak ci, którzy dążyli w tym kierunku, zrobili ludzkości bardzo, bardzo wiele zła. Ale chodzi o to, by to minimum było zapewnione dla wszystkich, przynajmniej dla wszystkich, którzy chcą pracować i mogą pracować. Bo oczywiście są też tacy, którzy nie mogą i którym trzeba pomóc. I my o tym pamiętamy.
Opowieść satysfakcjonuje panów. Obserwujecie polską politykę, ale też chyba co ważne, wszyscy tu zgromadzeni biją się, walczą o jakieś wartości, o to, żeby ona niosła no, jakby obietnicę lepszej Polski. Czy ta kampania Prawa i Sprawiedliwości, ten kształt obecny tego obozu propolskiego, niektórzy mówią, to zapewnia? Czy to jest jakby satysfakcjonujące? Paweł Nowacki.
Z pewnością marzeniem każdego człowieka jest zapewnić swoim najbliższym, swojej rodzinie to minimum pewności bytowej. To jest rzecz oczywista. I z pewnością taki cel polityczny nie jest bez znaczenia. Natomiast ja myślę, że jednak to, co powinno stanowić o perspektywie strategicznej to są jednak rzeczy, które są w polskiej tradycji kwestią najważniejszą, bo dobrobyt jest szczególnie w tak zwanym wydaniu zachodnim niestety nie może być celem samym w sobie. To jest pewien to jest tak naprawdę tylko instrument do tego, żeby uczynić sytuację bezpieczniejszą, ale z niej ma wynikać coś zupełnie innego. W tym sensie takiego celu strategicznego, tak? Do czego to powinno służyć, to państwo dobrobytu? To tego mi zabrakło w przemówieniu. Ja wiem, że Jarosław Kaczyński
ale
niedawno...
Ale są podkreślenia, że jednak rodzina, ale oczywiście, że nie musi
nie, ale
być
w ogóle
tak
kategoria sformułowania, kategoria godności osoby ludzkiej, tak? Czyli tej bardzo fundamentalnej, wynikającej z tradycji chrześcijańskiej odniesienia się do persony, został w tej kampanii chyba kilkakrotnie, chyba najwyraźniej powiedziane to w Lublinie, więc w tym sensie ta kategoria wartości fundamentalnych istnieje, tylko że państwo dobrobytu powinno być jak naprawdę środkiem do tego, tak? A nie celem. W tym sensie to jest oczywiście etap. Mówienie o wartościach i teraz właśnie to jest pytanie, tak? Czy te wartości dotyczą, rzeczywiście mają dotyczyć wszystkich, czy jednak niektórych na tym etapie musimy pominąć? I to jest ostatni wywiad dla gościa niedzielnego Mateusza Morawieckiego, który mówi o tym, że może on nie jest najwybitniejszy, ale ten kompromis jest najlepszy z możliwych i pada to nieszczęsne sformułowanie o kompromisie aborcyjnym. No, po prostu to jednak oznacza wykluczenie tych absolutnie najsłabszych. Rolą silnego państwa i rolą państwa takiego jak Polska, z takimi tradycjami jak kategoria wolności i godności dla wszystkich nie może być, nie może stanąć wyłącznie na poziomie kompromisu aborcyjnego, ponieważ kategoria życia ludzi najsłabszych, nienarodzonych nie jest bez znaczenia, czy też jest naprawdę istotna dla każdego uczciwego człowieka. No na tym polega też problem. Ja mam świadomość, że w przestrzeni kampanii wyborczej schodzi się z pewnych rzeczy, które polaryzują, tylko że sam dobrobyt nie jest kluczem
nie
do tylko, rozwiązania
nie
problemów
nie tylko
społecznych.
W kampanii, no, siedzą sztabowcy nad tymi słupkami, danymi, prawda, wiedzą o społeczeństwie i z tego wychodzi jednoznacznie, że jakiekolwiek zresztą moim zdaniem, wejście w tej chwili w Polsce w ten temat ochrony życia, to jest prosta droga do przegranych wyborów.
No, że PiS jednak utrzymywał, że chce bardziej ochronić życie, a bardzo
ale
często...
Ale o ustawie nie mówił, to też nie...
Tak, ale bardzo często z inicjatywy potem utrącą w komisjach, w zamrażarkach i tak dalej. I to najbardziej burzy krew.
Znaczy w tym sensie wolę przypominać nie tą panią, która szydzi ze szczątków ofiar smoleńskich, tylko wolę mówić o Mary Wegner, która gotowa jest, ratując jedno życie, pójść do więzienia, przekonując kobiety w klinikach, w których dokonuje się aborcji, żeby tego nie czyniły. Tak? Znaczy moim zdaniem to jest jak gdyby postać, o której możemy mówić, bo to jest bohaterka naszych czasów w bardzo, w społeczeństwie, które jest, można powiedzieć, na topie dobrobytu i mowa o Kanadzie.
Tylko to jest pytanie jakby doprecyzowujące w takim razie zadam. Czy my stawiamy temu obozowi rządzącemu no, jakiś wyrzut, że nie poruszył tego, nie wchodzi w ustawowe regulacje ochrony życia?
Stawiamy temu obozowi wezwania.
Że na przykład za mało jest promocji ochrony życia innymi środkami, filmami, w serialach, pokazywanie, co to jest życie i kiedy się zaczyna.
Ależ oczywiście, że tak. I to wszystko nie jest tylko i wyłącznie kwestią partii rządzącej. To jest tak naprawdę kwestia naszych osobistych postaw wobec głębokiego kryzysu, jaki mamy w tej chwili. Mamy kryzys mężczyzn i mamy kryzys kobiet, które są porzucone przez mężczyzn. Jest mi strasznie przykro, że mówię to po prostu w gronie pięciu mężczyzn. Natomiast to jest istotny element kryzysu społecznego. To my wszyscy powinniśmy tak wykonać maksimum wysiłku, żeby kobiety nie czuły się porzucone, żeby dzieci nie były porzucone, bo to są te argumenty, które powodują, że myśl o aborcji się pojawia. Tak?
Jak w ogóle tę kampanię Prawa i Sprawiedliwości ocenić w całości? Czy ona jest takim dużym, można powiedzieć, kombajnem, który rzeczywiście ma szansę zbliżyć się? To już padło, nawet wicepremier Sasin o tym powiedział, do 50% poparcia, czy to jest jakaś pycha? Jak to oceniać?
No, mnie się wydaje, że przede wszystkim właśnie trzeba w całości tą kampanię panie oceniać, bo mówimy w tym momencie o haśle państwo dobrobytu, a dokładnie o jednym słowie dobrobyt, które może być rozumiane tak, nie wiem, no jak nazwa sieci sklepów na Ukrainie, że od razu przekraczamy granicę i mamy dobrobuty i tam w tym sklepie jest bogato, jest wszystko i to jest, to może być też taka aspiracja, że chcemy być obłożeni tymi rzeczami materialnymi i mieć to wszystko na półkach, to jest taka aspiracja jeszcze pewnie z czasów komuny trochę zaczerpnięta, ale dobrobytem może być i dostatek materialny i też dostatek duchowy, o którym Paweł tutaj mówił, więc i w tej kampanii pojawiało się i jedno i drugie. I
jest obrona wartości moim zdaniem.
Jest obrona wartości,
zdecydowanie. Może...
To jest też tak, że na takiej konwencji nie można powiedzieć wszystkiego. Musi być jakiś jeden przekaz z jednego miejsca płynąć. I my rozmawiamy powiedzmy o miejscu...
O płockim, a był lubelskim.
W płockim padło to, a w lubelskim padło to. Natomiast dopiero wtedy, kiedy jakby to wszystko skompilujemy i wczytamy się gdzieś w ten program, w których punkt po punkcie to wszystko jest gdzieś wytłumaczone, to wydaje mi się, że dopiero wtedy mamy obraz państwa dobrobytu i tych aspiracji takich całościowych Polaków, takich jakbyśmy chcieli, żeby ta Polska była, żeby była piękna, żeby była dostatnia, ale żeby była też mądra i żeby była godna i żebyśmy wszyscy o tą godność...
Znaczy, ja myślę, że Lech Kaczyński jest gdzieś tutaj w tle. Lech Kaczyński był jedynym politykiem, który bardzo wyraźnie podkreślał jedną rzecz, że jeżeli politycy opozycji korzystali z politycznego wehikułu, jakim był 10-milionowy ruch Solidarności, to nie mogą potem po przejęciu władzy powiedzieć, no to teraz są wolny rynek, każdy sobie radzi, jeden lepiej, drugi gorzej, nie możemy nikomu pomagać, nie możemy, równe szanse, bo jakieś zobowiązanie Solidarności płynęło z tego hasła. I to przesłanie Jarosława Kaczyńskiego jest moim zdaniem echem jego rozmów z Lechem Kaczyńskim, że my coś tym ludziom jako państwo jesteśmy winni. I my musimy też zachować zasadę Solidarności. Ta zasada jest przez publicystów liberalnych, mówią, co, chcielibyście Volksgemeinschaft, jak to było
wcześniej. Czy się stoi, leży, czy się leży, to
tak
się
dalej.
No,
to jest na przykład 500 plus był przypomnieniem, że jeżeli uznamy, że wolna Polska była wynikiem walki ruchu Solidarności, którą objął razem z rodzinami no, 3/4 Polski, no to ta idea pewnego, na przykład właśnie do maksymalnego pomożenia państwa w tym, żeby ludzie żyli godnie, żeby mogli właśnie pojechać na te w czas. Przecież słynny ten wykres pokazujący, jak zwiększyła się ilość wyjazdów rodzin nad morze, przecież to Matko Boska. Co to za luk, o jakim mówimy luksusie na zachodzie, to jeżdżą na Majorkę albo gdzieś tam.
Ja przypominam sobie film, niedawno widziałem film Kobiety Solidarności, nie chcę pokręcić tytułu, ale tam wypowiada się pani Helena Łuczywo, której zadano uczciwie to pytanie, czy ona sama jakoś czuła się w obowiązku odnieść się do tego, że no tak strasznie stracili ci, którzy dali, byli tą krwią ruchu Solidarności, tak? To znaczy robotnicy, ludzie pracy. Ona mówi, no wzruszyła ramiona, mówi, no tak, stracili no, najbardziej, wątek, ale co my z tym mogliśmy zrobić? Okazało się, że można było dużo zrobić, bo ja mam takie poczucie, że jest wielką nieuczciwością. Czytałem ostatnio jeden, drugi, trzeci wywiad na temat sytuacji politycznej, zwłaszcza to widać w Gazecie Wyborczej. Dlaczego Polacy popierają Prawo i Sprawiedliwość? Słuchajcie, tam się nigdzie nie pojawia 100 miliardów odzyskanych rocznie do budżetu. Tego nie ma po prostu. I wtedy, w tym kontekście, moim zdaniem, wszystkie analizy są nic nie warte.
Ja pamiętam dobrze moją wizytę w 98 roku premiera Buzka. Ja wówczas miałem taki pomysł, żeby za Grobem Nieznanego Żołnierza, tak jak w Ameryce, była duża, czarna, marmurowa ściana, na której byłyby wykute nazwiska osób, na których wykonano wyroki śmierci po wojnie. I wówczas reakcja premiera była, no to niech organizacje kombatanckie coś zaczną wokół tego robić, to może państwo. Mówię, nie, to państwa obowiązkiem jest wyznaczyć młodych ludzi z dużymi pieniędzmi, którzy zrobią tablicę. Kombatanci imigranci mogą przyjechać do otwarcia. Ale nie, wymaga pan od osób, które stoją nad grobem, aby teraz się użerały w tej sprawie.
Ludzie, którzy rozumieją.
Ale to jest to myślenie, że my państwo nie możemy nikogo faworyzować, no niech sobie organizacje kombatanckie robią, to może pomożemy.
Arkadiusz Gołębiejski.
Ja bardzo liczę na drugą kadencję tego rządu, że w końcu po tym pierwszym, po tych 4 latach w końcu realnie zaczną być realizowane różne projekty, które naprawdę zmienią jakby myślenie i działanie tej Polski powiatowej, bo uważam, że ta Polska powiatowa została wyjałowiona przez różnych aktywnych ludzi, którzy mogą właśnie oddziaływać na, już nie tylko w tej sferze właśnie takiej dobrobytu, powiedzmy, że możemy lepiej sobie żyć na wakacje,
wyjechać. Ale co to znaczy wyjałowiona, w jakim sensie?
Intelektualnie, że osoby, które są społecznictwem, ja bardzo stawiam na społeczeństwo obywatelskie, tak, na wielość różnych oddolnych inicjatyw, którzy potrafią lokalnie rozpalić aktywność, że to państwo jest moje, że to jest, ja nie wykonuję tylko jakichś zadań, tylko realizuję działania, które są u mnie, które powielam różne wartościowe projekty, rozpalam pewne wartości, które są wszystkim gdzieś bliskie, jak rodzina, tradycja, inne rzeczy. I to jest, bo samymi wyjazdami na wakacje to po prostu możemy takim no okej, okay, wakacje są, ale za mało, ale co dalej? Co dalej? Co kolejnemu
mówimy o tej refleksji, o tym, w jakim stopniu ludzie Solidarności, którzy wygrali, potrafili zbudować Polskę, w której ten jakiś poziom dobrobytu jest możliwie najbardziej masowy, to jedynym politykiem, bo ja mówię o problemie, żeby to nie było traktowane, który miał jakieś wyrzuty sumienia, że po 89 roku to poszło, że był Jacek Kuroń, co prawda już na samym końcu jego życia, w końcu lat 90., ale tam się pojawiała ta myśl. Więc to przyzna
uznanie. Tak, w tym, co Arek mówi, jest bardzo dużo prawda. Znaczy te inicjatywy obywatelskie oddolne, okej, ale w tym też widzę rolę państwa. To znaczy jakaś zachęta z góry, cyk, róbcie, wyzdał my z góry i to się gdzieś powinno spotkać.
No ale te programy na przykład, bo to też może to jest nasza jako dziennikarzy wina. No nie chcę tu występować w roli jakby adwokata na przykład wicepremiera Glińskiego, ale jak się wczytamy i pójdziemy i dopytamy, ile idzie pieniędzy na różne programy aktywizujące oddolnie, to są naprawdę grube miliony złotych.
No wiesz, ale trzeba się, żeby zaangażować się w projekt, jak Paweł tutaj mówi, na przykład właśnie ochrona życia i inne rzeczy takie właśnie konserwatywne, trzeba dużej odwagi jednak cywilnej, żeby z tą machiną w samorządach się tej Polski...
No na uniwersytetach też trzeba tej odwagi. No profesor Laskowski jest tu dowodem. Mamy oświadczenie konferencji rektorów szkół polskich, tak się ta organizacja nazywa, która mówi tak, właśnie należy za takie słowa karać, no pełna cenzura i taki wniosek.
Osoby, gdzie mają odwagę robić swoje rzeczy, stawać w obronie wartości, budowania właśnie tego społeczeństwa obywatelskiego opartego na takich ważnych tradycjach, które gdzieś nas wszystkich tutaj jednoczą, no trzeba mocnego wsparcia i tak państwa. No, z perspektywy Warszawy w dużych ośrodkach możemy sobie poradzić, ale
tak, ty też mówisz z perspektywy dużej imprezy, którą jest festiwal, ale jeździmy po powiatach i dobrze widzimy, jak to jest. Ja nie mam takiego poczucia, że każdy ktoś, na przykład pan z Bychawy, sobie wymyśli, że chce jakąś inicjatywę zrobić i czy on ma intuicyjnie takie miejsce, do którego mógłby się zwrócić. Mam wrażenie, że to nie, że jest jakaś taka pierwsza bariera postawiona. Pamiętasz swój festiwal 11 lat temu, pierwsze edycje, to była jakaś raczkująca mała impreza na północnym Mazowszu. Dopiero teraz tak naprawdę sponsorzy się zgłaszają i chcą wspierać już coś dużego. Natomiast ci mali na początku, no mają jednak problem.
No mają problem, bo właśnie dlatego państwo powinno mocno i musi wspierać mocno jakby te oddolne imprezy, bo to żeby się jednoczyć wokół tematu, który idzie pod prąd, to troszeczkę jak nasz ten mały żołnierz, który idzie pod prąd, tak? To po prostu trzeba jedyny, który to bierze to flagę i idzie z nimi pod prąd. Więc
ja się tu poruszę na sprawę tej konferencji rektorów, bo ona dobrze pokazuje, jak lewica wygrywa w gremiach, które nie podlegają mechanizmowi politycznemu. Bardzo często się mówi, Boże, ta polityka w warunkach dzisiejszej Europy, konserwatyści mają szansę tylko wtedy spowodować zmianę, jeżeli posługują się kartką wyborczą, posługują się polityką. Mieliśmy też w tym tygodniu bardzo ciekawy przykład, że przez wiele lat było kompetencją premiera zakończenie sesji parlamentu. W Wielkiej Brytanii już opozycja odwołała się do Sądu Najwyższego, który jest skompilowany z sędziów, tak jak u nas Trybunał Konstytucyjny, i on jak gdyby odrzucił to. Powiedz, czyli organy, których nie ma bezpośredniego wpływu demokratycznego, bardzo często są zawłaszczone przez lewicę i zmieniają rzeczywistość. I tak jest z tą konferencją rektorów, i tak jest z tym Sądem Najwyższym. To jest ten problem, no tak, który w ogóle jest, czyli coś, co się nazywane jest aktywizmem, pozytywizmem prawniczym, powodującym, że sądy stają się taką nieformalną,
żeby
władzą.
Zmiana demokratyczna nigdy już w przyszłości, to jest zresztą cały przecież plan opozycji, likwidacja urzędów wojewódzkich, rozparcelowanie wszystkich instytucji państwowych, żeby nigdy już w przyszłości, żeby nigdy już w przyszłości Polacy nie mogli wybrać inaczej niż trzecią.
Bronimy polityki.
Paweł Nowacki kończy ten wątek i idziemy dalej.
Polityka jest obrzydliwa,
skrętna. Paweł Nowacki kończy ten wątek.
To jest wykorzystywanie takich instrumentów właśnie autonomicznych, tak, które cieszą się tymi przywilejami. Miały być gwarancją tej wolności. Okazuje się, że są gwarancją absolutnej swawoli. To jest także posługiwanie się tą antysztuką, za którą stoi najwyższy immunitet, bo tak zwanej wolności artystycznej. No to jest po prostu swawola, nie żadna wolność.
Warto odnotować też sukces prezydenta Andrzeja Dudy, spotkanie z prezydentem Donaldem Trumpem, równocześnie decyzja Kongresu Amerykańskiego o tym, że jest zgoda na zakup przez Polskę 32 samolotów F-35, no ale poprzedziło to wszystko spotkanie Duda-Trump w Nowym Jorku. Posłuchajmy, zobaczymy.
Podpisujemy wspólną deklarację o zacieśnieniu współpracy obronnej między Polską a Stanami Zjednoczonymi. Pracowaliśmy nad tym od kilku lat i właśnie teraz to realizujemy. Mamy wspaniałe relacje z Polską. Ile Polska już czekała na to? 30 lat? To długi czas. Nie wiedziałem, że tak długo. Może pan donieść Polakom, że prezydent Trump zrobił coś, czego nie potrafił zrobić nikt inny od bardzo wielu lat.
Mamy bardzo dobre relacje ze Stanami Zjednoczonymi. To jest na świecie dostrzegane, zwłaszcza w Europie, zwłaszcza w naszej części Europy. No, tutaj z pewnością jesteśmy najbliższym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych. To jest bardzo widoczne i to też bardzo wzmocniło naszą pozycję. Także ogólnie rzecz biorąc mogę spokojnie powiedzieć tak, na pewno jesteśmy mocniejsi niż byliśmy.
Się bezpiecznie, można powiedzieć. Domyka się też pewna obietnica tej większości z 2015 roku, że ten sojusz polsko-amerykański rzeczywiście będzie realny, rzeczywiście ten amerykański żołnierz tutaj, nie chcę powiedzieć to złe powiedzenie, że zapuści korzenie, tak, ale wbije swoją armatę i będzie trwał.
Z całą pewnością jest czymś pozytywnym, że kończymy wielkie negocjacje pozytywnie, tak, że one rzeczywiście stawiają nas w sytuacji bezpieczeństwa wobec faktycznie realizowanej polityki agresji Rosji Putina. No, w tym sensie to jest oczywisty sukces. Zdumiewają mnie te wszystkie uśmieszki i te wszystkie niechęci opozycyjne, które usiłują kwestionować ten sukces. Po prostu jakieś kompletnie niezrozumiałe, tak? Znaczy, no, jest oczywiście pytanie o alternatywę. Jeżeli komuś się nie podobają Stany, to co mu się podoba? No, Europa, która chce się rozbroić, Europa, która po prostu zmniejsza swoje nakłady.
Nie ma woli.
Uśmieszki, o których mówisz, to też jest jakby skala tego sukcesu, uważam, bo opozycja nie jest w stanie powiedzieć nic konkretnego zarzucić tej umowie, tym negocjacjom, tylko obróci to w żart, że znowu jesteśmy podlegli, jak nie kiedyś ruskim, to teraz Amerykanom, jakieś takie przerysowywanie tego. Natomiast obecność amerykańskich żołnierzy tutaj to jest nasza realna gwarancja. Przecież choćby draśnięcie jednego amerykańskiego żołnierza, to jest wypowiedzenie wojny Stanom Zjednoczonym, a na to nie odważy się w tym momencie.
A ta umowa tutaj wynegocjowana przez prezydenta Duda, ale ministra Błaszczaka również, daje 1000 żołnierzy jeszcze dodatkowo, 6 nowych lokalizacji, no naprawdę.
Znaczy, nareszcie, no, przesunięcie tego akcentu na naszą wschodnią granicę, gdzie jest realna flanka NATO, a nie jak do tej pory, gdzie mieliśmy realną flankę. Znaczy,
będziemy bronili Odry.
Będziemy bronili Odry, a ta granica jest zupełnie gdzie indziej.
Najlepszym kontrastem dla tych śmieszków opozycji były oczywiście na przykład artykuły w prasie niemieckiej, które potraktowały sprawę bardzo serio, czasami oczywiście niechętnie, ale no, żadna z tych gazet niemieckich nie ukrywała, że to jest zmiana w architekturze bezpieczeństwa. Ale żeby do tej beczki dodać trochę łyżeczkę miodu, żeby dziegciu, to przypomnijmy, że w tym tygodniu jednak pokazało się, że prezydent bywa postacią nieodpowiedzialną, bo dla wewnętrznego sporu, choć demokraci zarzucają Trumpowi, że chciał wymusić na prezydencie Ukrainy Zeleńskim szczegóły dotyczące jakichś tam podejrzanych interesów syna, rywala Trumpa, Joe Bidena, prezydent Trump ujawnił stenogram rozmowy swojej z prezydentem Zeleńskim. Takich rzeczy w
publicy... Nie, to jest bardziej skomplikowane. To taki sygnalista wymusił ujawnienie, natomiast tak, zarzut dotyczy, że w rozmowie z prezydentem Ukrainy domagał się śledztwa przeciwko synowi konkurenta.
Ale ujawnił, no,
ale jak syn konkurenta naprawdę jest
niejawną i ujawnił wypowiedzi prezydenta Ukrainy. Więc, no, powiem złośliwie, jeżeli prezydentowi Trumpowi będzie z jakichś powodów to zależało, to może ujawnić jakąś rozmowę z naszym prezydentem.
Ja myślę, ta sprawa jest rozwojowa. Arkadiusz Gołębiewski, ale ja może już od razu przejdę do ważniejszej
rzeczy. Ale ważne jest, jeszcze... znaczy nie, to jest połączenie i festiwalu.
No właśnie.
To jest sprawa amerykańska, nawiązywanie tych współpracy, kontaktów ze Stanami Zjednoczonymi, ważne, żeby one odbywały się rzeczywiście na wielu płaszczyznach. Tutaj mówiło o Trumpem,
wymiana obrony, narodowa militarna. Oczywiście, ale też trzeba pamiętać.
Ja uważam, żeby nałożyć na to, bo przynajmniej to, co na naszym festiwalu tutaj, gdzie się tutaj mieścimy, widzimy, jak używamy naszej broni tej intelektualnej, naszej historii. Ja widzę, jak się zmienia podejście Amerykanów, które przyjeżdżają do nas na festiwal. W
tym kolejna po raz kolejny.
Szczególnie i widzę, jak mają kłopot
młodych Amerykanów.
Młodych Amerykanów, Nacjonalnej Historii Day, największej organizacji pozarządowej w Stanach Zjednoczonych, które opowiadają o całym świecie, u siebie przekładają to na język właśnie sztuki, ale opowiadają o różnych krajach.
Nie.
Przyjeżdżają do nas na festiwal.
Każdy się wypowie, a powiem tylko właśnie Gdynia, niepokorni, niezłomni, wyklęci. Już 11. edycja tego festiwalu i jak tutaj się przejdziemy, to jesteśmy naprawdę pod wrażeniem, jak to wyrosło z oddolnej inicjatywy zaczętej przez Arkadiusza Gołębiewskiego po kilka sal finowych. Niesamowite pokazy, warsztaty, debaty, dyskusje. Dużo więcej niż tylko festiwal filmowy i dlatego do każdego z panów pytam, co was tu przyciąga do Gdyni? Gdy planowaliśmy to wydanie Salonu Dziennikarskiego, okazało się, że nie da się go zrobić spoza Gdyni, bo wszyscy właściwie, którzy się w naszym programie pojawiają, już tutaj są, albo tutaj będą, albo są w drodze. Arkadiusz Gołębiewski i każdy z panów, co tutaj przyciąga najbardziej?
Myślę, że to jest taka dobra puenta na tych wiele tematów, które poruszaliśmy. Także tutaj na festiwalu gromadzimy środowiska, społeczność, ale i projekty, które gromadzą się przy projektach, które wrastają z takiej po prostu właśnie zbudowane na, powiedzmy, na Solidarne, proszę na Piotra, na fundamentach pierwszej Solidarności. My specjalnie przywieźliśmy taki wielki napis, który został zdjęty z jednej z cel z więzienia, gdzie byli internowani. Właśnie jeden z internowanych napisał Solidarność, tak? I to właśnie myślę, że odnoszenie
się... Tam jest to źródło.
To źródło.
Czyli co, to jedna, czyli przyciąga tutaj duch Solidarności.
Duch Solidarności, duch rozmawiania o tym, co jest dla nas ważne. Budowanie swoich postaw na naszych właśnie bohaterach narodowych. To jest ważne, że możemy rozmawiać, że możemy...
Ale ilu tu jest młodych ludzi? To, słuchajcie, robi wrażenie, że oni tu są przyciągani w różnych rolach, także uczestników konkursów. Dobrze, Marcin Wikło, od lat wiem, że obserwujesz ten festiwal, jesteś tutaj aktywnie. Gdzie jest to źródło najważniejszego przekazu?
Tu się buduje naprawdę ważne rzeczy. Hasło niepokornie, niezłomnie wyklęci, wydaje mi się, że w tym momencie już trochę zawęża to, co tu się tak naprawdę dzieje, bo to miał być, tak jak wspomniałeś od początku, nie tylko festiwal filmowy, to miało być miejsce spotkań, szczególnie tych międzypokoleniowych, bo honorujemy świadków historii, ale także zachęcamy młodzież, żeby z nich czerpała, żeby z nimi rozmawiała. Zachęcamy do szerzej, do spoglądania w albumy rodzinne, rozmawiania w swoich rodzinach. Stąd się bierze jakby siła tego, co nas tutaj w Gdyni napędza. Chodzi o to, że każda fotografia rodzinna to jest jakaś historia. To jest być może przyczynek dalej patrząc do filmu, ale przede wszystkim do rozmowy u siebie przy stole. Stąd się budują takie postawy, na których nam zależy.
To, bo często nasze mamy, nasze babcie, tylko one wiedzą, kto jest na tych zdjęciach. Jak zgubimy, to nie odzyskamy. Paweł Nawacki, bo tutaj, Pawle, ja mam wrażenie, że to jest trochę film, w którym ty możesz się przeglądać w takim lustrze własnej historii, bo byłeś jednym z pierwszych opozycjonistów antykomunistycznych w Polsce. Długo przed powstaniem Solidarności już drukowaliście antykomunistyczne pisma.
Oczywiście, że ja myślę, że kategoria niepokorni i niezłomni to jest kategoria naprawdę ważna w każdym czasie. Wybory, których musieliśmy dokonywać ja, jako dorosły człowiek w latach 70., tak, to były wybory chęci włączenia się w to, co zawsze miałem wrażenie, że w ogóle w Polsce istniało, tak, w podziemnym nurcie, że jak otrzymałem propozycję od Janusza Krupskiego, żeby drukować na Powielaczu pierwsze druki poza zasięgiem cenzury PRL-u, to miałem wrażenie, że ja po prostu otrzymałem zaproszenie do tego nurtu, który w ogóle zawsze istniał i istnieje. To było dla mnie jak gdyby oczywiste i ta kategoria niezłomności, niepokorności, natomiast widziana dzisiaj w naszych realiach jest naprawdę hasłem cały czas aktualnym. Obyć niepokorni, niezłomni, nie byli nigdy wyklęci. Można by to w ten sposób opowiedzieć. Ta kategoria spotkania właśnie młodych ludzi, młodzi dla historii, z weteranami albo już tylko z rodzinami weteranów, tak, których profesor Szwagrzyk wydobywa z jam grzebalnych, do których wrzucali ich komuniści. To jest historia, która jest tradycją, która musi się spotykać z naszymi wezwaniami przyszłości, czyli z tymi młodymi ludźmi, którzy będą stanowili państwo polskiej przyszłości.
Byłem dzisiaj na warsztatach, na które przybyła grupa młodych Amerykanów, wśród nich na przykład pochodzenia hinduskiego, którzy dokładnie potrafili zrozumieć ideę tego festiwalu i dokładnie byli zafascynowani tym, jak my uczymy się też i już opowiadamy o tej przeszłości. I jeden z nich opowiadał mi o ogromnym wzruszeniu, jakim oglądał film o Legionach. Nie wszystko rozumiał oczywiście, bo w tym filmie są historyczne rozmaite zawiłości, których przybysz za wielkie wody, ale no, powiedział mi, że ten film to jest dokładnie to, o czym on marzył.
Piękna puenta. Rzeczywiście warto tutaj być w Gdyni, warto wpaść. Dziękuję za to spotkanie w salonie dziennikarskim i pozdrawiam stacje, się gubię, bo w terenie jesteśmy, i pozdrawiam stacje, które nas pozdrawiają, które nas transmitują bądź retransmitują, a są to Radio Warszawa, współgospodarz programu, a także Katolickie Radio Siedlce, Podlasie w Siedlcach, Radio Nadzieja w Łomży, Głos Pelplinie, Katolickie Radio Fiat w Częstochowie, plus Legnica M w Kielcach, Radio Diecezji Płockiej, Radio RDN Małopolska, Radio RDN Nowy Sącz, Radio Wija w Rzeszowie. Dziękuję za to spotkanie. Arkadiusz Gołębiewski, Marcin Wikło, Paweł Nowacki, Piotr Serka.
Obejrzyjcie film Legiony.
Legiony, piękny film. Michał Karnowski. Do zobaczenia. Do usłyszenia.